France International, jest sobota, 15 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Zebrani na szczycie G20 przywódcy państwowi są na dobrej drodze do zawarcia porozumienia w sprawie wzmożonej kontroli światowych finansów i wspierania aktywności ekonomicznej. Strajk pilotów Air France potrwa zgodnie z początkowymi założeniami do poniedziałku. Połowa długodystansowych lotów jest odwołana, w tym część w ostatniej chwili. Francuska Partia Socjalistyczna na kongresie w Reims ma wyłonić kandydatów na stanowisko pierwszego sekretarza. Wybory 20 listopada. W wypadku samochodowym w Burkina Faso zginęło co najmniej 59 osób. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Bertrand. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo magazyn muzyki klasycznej, dziś w opracowaniu Piotra Kamińskiego. A oto wiadomości. W Waszyngtonie trwa szczyt G20, na którym zebrały się głowy państw G8, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Japonii oraz Rosji, a także rozwijających się potęg gospodarczych i Holandii i Hiszpanii, reprezentujących Unię Europejską. Po pierwszej części obrad wydawać się może, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie wzmożonej kontroli światowych finansów i wspierania aktywności ekonomicznej w celu zwalczenia najpoważniejszego od 1929 roku kryzysu finansowego. Tuż przed rozpoczęciem obrad kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że na szczycie przyjęty zostanie plan akcji, który pokaże, że dwudziestka ma możliwość działania. Dodała, że zebrani na szczycie chcą zyskać pewność, że taki kryzys już się nie powtórzy i że uda się jak najszybciej dać nowy impuls światowej gospodarce. Pani kanclerz oznajmiła również, że zwołała na poniedziałek zebranie z dyrekcją Opla, aby znaleźć sposób udzielenia pomocy temu holdingowi. Opel, przeżywający obecnie trudności, jak wielu konstruktorów samochodowych, jest europejską filią amerykańskiego General Motors, również będącego na skraju bankructwa. Gospodarz spotkania George Bush określił dotychczasowe dyskusje jako dobre i szczere i przestrzegł przed protekcjonizmem, który jest jednym z niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą obecny kryzys, jak się wyraził prezydent USA. Wyraził zadowolenie, że uczestnicy szczytu postanowili zachować główne zasady gospodarki wolnorynkowej, czyli otwarcie rynków i wolną wymianę handlową. Francuska prezydencja oświadczyła po pierwszej części obrad, że komunikat, który ma zostać ogłoszony na zakończenie, ma zawierać trzy główne postanowienia: wsparcie światowej gospodarki, nowe międzynarodowe regulacje i reforma światowego zarządzania. Pierwszy bilans ma zostać sporządzony 31 marca przed zwołaniem drugiego szczytu G20, najpóźniej 30 kwietnia. Ponieważ obecny kryzys został wywołany przez wielkie instytucje finansowe, które podjęły nadmierne ryzyko i straciły kontrolę nad sytuacją, należy w przyszłości wzmóc kontrolę i nadzór nad wszelkimi rynkami i instytucjami. Jednym słowem, pilnować i ograniczać wszelkiego rodzaju ruchy finansowe nieprzejrzyste i ryzykowne oraz raje finansowe. Tu Paryż RFI. We Francji trwa strajk pilotów, którzy uznali rządową propozycję dotyczącą przedłużenia wieku ich aktywności zawodowej za niewystarczającą. W piątek wieczorem minister pracy Xavier Bertrand i sekretarz stanu do spraw transportu Dominique Bussereau przedstawili propozycję wprowadzenia zmian dotyczących formy wprowadzania nowego przepisu, ale nie samego przepisu, który przedłuża wiek zdolności wykonywania zawodu pilotów z 60 do 65 lat. Zdaniem pilotów jest to decyzja odgórna, niedyskutowana z samymi zainteresowanymi, która może być zgubna dla bezpieczeństwa pasażerów. Strajk, który zaczął się w piątek rano, potrwa aż do poniedziałku. Anulowanych zostało 30-35% lotów dalekich i połowa średnich i bliskich. Co najmniej 3 loty dalekie do Pekinu, do Hongkongu i do São Paulo zostały odwołane w ostatniej chwili bez możliwości zawiadomienia pasażerów. Inne, na przykład do Nowego Jorku, Waszyngtonu, Dakaru czy Moskwy, odwołano z wyprzedzeniem. W Reims trwa kongres Partii Socjalistycznej. Ségolène Royal starała się w drugim dniu obrad zdobyć poparcie jak największej liczby swych towarzyszy partyjnych przed wyborami nowego pierwszego sekretarza partii, które będą miały miejsce 20 listopada. Ségolène Royal jest jedną z kandydatek na to stanowisko, które przez ostatnich 11 lat pełnił jej na którym przez ostatnich 11 lat zasiadał jej były towarzysz życia François Hollande. Pozostali kandydaci to obecny mer Paryża Bertrand Delanoë, mer Lille i była minister pracy, autorka bardzo kontrowersyjnej ustawy o 35-godzinnym tygodniu pracy Martine Aubry oraz reprezentujący najbardziej lewicowe skrzydło partii Benoît Hamon. Walka jest zacięta niemalże na noże. Delanoë nawołuje do kompromisów w celu stworzenia większości przeciwko Ségolène Royal. Kongres w Reims trwa do niedzieli włącznie i przed jego zamknięciem musi zostać ustalona oficjalna lista kandydatów na stanowisko pierwszego sekretarza partii. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Co najmniej 59 osób zginęło w wypadku samochodowym w Burkina Faso. Ciężarówka transportująca artykuły spożywcze zderzyła się z autobusem wiozącym 75 osób. Po kolizji wybuchł pożar. Strażakom udało się wydobyć szczątki 59 osób, wielu z nich nie do zidentyfikowania. Akcja trwa nadal. Co najmniej 10 osób zginęło i około 60 zostało rannych w wyniku wybuchu dwóch samochodów pułapek w Mosulu w północnym Iraku. W czasie starć w Bagdadzie rannych zostało co najmniej 16 osób, w tym 9 policjantów. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który opracował i który przedstawi Krzysztof Rutkowski.
Paryskie dzienniki komentują obficie stanowisko Francji wobec Rosji po szczycie Unia Europejska-Rosja w Nicei. Komentarze cechuje różna tonacja, ale wnioski są podobne. Zacznijmy od Libération. Tytuł artykułu o nicejskim szczycie w tej lewicowej gazecie brzmi następująco. Unia Europejska plackiem przed Moskwą. Jean Quatremer napisał w korespondencji z Nicei, cytuję, Gem, set i mecz. Podczas szczytu w Nicei Rosja otrzymała obietnicę, że 3 grudnia zostaną wznowione negocjacje w sprawie uprzywilejowanego partnerstwa pomiędzy Unią Europejską i Federacją Rosyjską. Negocjacje zostały zawieszone 1 września w związku z wojną w Gruzji. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nie ukrywał w Nicei, że sprawę gruzińską uważa za nieodwołalnie i całkowicie załatwioną. Lepiej nawet. Rosyjski prezydent otrzymał ze strony Unii Europejskiej zapewnienie, że od przyszłego roku rozpoczną się rozmowy w sprawie przyszłej wspólnej struktury bezpieczeństwa europejskiego, która obejmować będzie również Rosję. Najważniejszym elementem owej przyszłej struktury będzie zablokowanie amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach, czytamy w Libération. Korespondent paryskiego dziennika dodał, że co prawda Nicolas Sarkozy zwrócił uwagę, iż, cytuję, Rosjanie nie wykonali wszystkich swoich zobowiązań oraz że należałoby oczekiwać postępów w wycofywaniu wojsk rosyjskich, szczególnie z okręgów pozostających pod kontrolą armii rosyjskiej, to znaczy z Osetii Południowej i z Abchazji, ale Miedwiediew z ledwo ukrywaną ironią i manifestacyjnie okazywaną satysfakcją oświadczył, że... Cytuję, plan Miedwiediew-Sarkozy został wykonany w 100%, więc nie ma o czym więcej gadać. Miedwiediew z ledwo ukrywaną ironią i nieskrywaną satysfakcją dodał ponadto, że, tu znowu cytat, Rosja przestrzega integralności terytorialnej Gruzji, a Osetia Południowa i Abchazja ogłosiły niepodległość, zostały przez Moskwę uznane za państwa niepodległe, a zatem integralność terytorialna Gruzji jest przestrzegana bardziej niż kiedykolwiek. Nicolas Sarkozy musiał jednak na takie diktum jakoś zareagować i zareagował, czytamy w Libération. Powiedział mianowicie, że prezydent Miedwiediew obiecał mu uczynić wszystko, co w jego mocy, żeby w stosunkach Unia Europejska-Rosja nie pojawiały się żadne zadrażnienia. Trzeba być zatem dość ślepym i głuchym, twierdzi korespondent paryskiego dziennika, by łudzić się jeszcze, że genewskie rozmowy w sprawie sytuacji w Gruzji na południowym Kaukazie zakończą się czymś innym niż uznaniem status quo. Nicolas Sarkozy powtarza, że problemy z Osetią Południową i z Abchazją nie rozpoczęły się 8 sierpnia, ale rozpoczęły się one na długo przed tą datą. Miedwiediew twierdzi, że gruzińska agresja dowodzi, że mechanizmy bezpieczeństwa europejskiego nie są doskonałe. Rosjanie zachowują się brutalnie, czytamy w Libération. Groźba rozmieszczenia rakiet w okręgu kaliningradzkim jest tego znakomitym dowodem. Le Figaro, jak na dziennik prawicowy i trochę rządowy, przystało, nastroił swe komentarze o szczycie Unia Europejska-Rosja na inny, łagodniejszy ton. Tytuł korespondencji Pierre'a Avrila z Nicei brzmi następująco. Bezpieczeństwo, Unia Europejska i Rosja zbliżają swe stanowiska. W komentarzu w Le Figaro czytamy, że prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, cytuję, poczynił dodatkowy krok na rzecz odprężenia w stosunkach transatlantyckich. Kroków, zdaniem dziennikarza Le Figaro, polega na tym, że Miedwiediew może nie wprowadzić groźby rozmieszczenia rakiet w okręgu kaliningradzkim w czyn. Dziennikarz podkreślił z satysfakcją, że Miedwiediew oświadczył, że, znowu cytat, musimy się powstrzymać przed podejmowaniem jednostronnych decyzji, czyli po raz kolejny wskazał na samowolność działania Stanów Zjednoczonych oraz niesfornych sojuszników Ameryki w Europie, szczególnie zaś Polski i Czech. Widmo nowej zimnej wojny zostało w Nicei odepchnięte, obwieścił radośnie na łamach Le Figaro Pierre Avril i dodał, że Nicolas Sarkozy wystąpił na szczycie w Nicei jako mediator w trudnych stosunkach pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem. Bez prezydenta Francji niczego nie udałoby się osiągnąć. Rolę prezydenta Francji, pierwszoplanową rolę arki pomiędzy dawnymi i nowymi laty, podkreśla również korespondentka Le Monde. Tytuł artykułu o szczycie nicejskim w tym paryskim dzienniku brzmi następująco. Sarkozy sugeruje zamrożenie amerykańskiego projektu tarczy antyrakietowej. Le Monde twierdzi, że Sarkozy stara się jak mógł, by stanowiska Rosji i Unii Europejskiej przybliżyć możliwie jak najbardziej. Pałac Elizejski stara się zająć pozycję pośrednią, twierdzi korespondentka paryskiego dziennika, pomiędzy kontynuacją konstruktywnego dialogu pomiędzy ekipą prezydenta Miedwiediewa i presją wywieraną na Unię Europejską przez niektórych członków Unii. Przez Polskę, ma się rozumieć, przez Polskę. Nicolas Sarkozy odgrywa swą rolę arki z właściwym sobie wdziękiem. Le Monde przypomniał, że na pytanie jednego z dziennikarzy, czy przypadkiem Unia Europejska nie postawiła krzyżyka na integralności terytorialnej Gruzji, prezydent Francji odpowiedział za pomocą szpilki wbitej w Stany Zjednoczone bez przywoływania nazwy tej krainy. Cytat. Możemy nadal grozić sobie wzajemnie tarczami antyrakietowymi, rakietami, okrętami, ale to do niczego dobrego nie doprowadzi. Koniec cytatu. Rzecznik Białego Domu zareagował na to oświadczenie prezydenta Francji. Biały Dom oświadczył mianowicie, że, cytuję, czuje się zakłopotany wypowiedzią francuskiego prezydenta. Republika Czeska, która od 1 stycznia obejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej, zaprotestowała przeciwko słowom Nicolas Sarkoziego. Czesi oświadczyli, że Sarkozy przekroczył uprawnienia przewodniczącego Unii Europejskiej, zaprzeczając wspólnemu stanowisku NATO przyjętemu w kwietniu bieżącego roku. Paryż nie konsultował z nami swej opinii, powiedział wicepremier Czech Aleksandr Sasza Wondra. Czytamy w Le Monde. RFI. Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Krzysztof Pomian jest polskim filozofem i historykiem żyjącym we Francji. Eli Barnaby byłym ambasadorem Izraela w Paryżu. Obaj zostali powołani do władz naukowych tworzącego się w Brukseli Muzeum Europy. Razem napisali książkę pod tytułem La Révolution Européenne 1945-2007. Rewolucja Europejska, którą wydała oficyna Perrin. Stawiają w niej tezę, że budowa zjednoczonej Europy była i jest nadal prawdziwą rewolucją, bezprecedensową w dziejach świata. Niestety sami Europejczycy nie zdają sobie z tego sprawy. Według wydawcą jest oficyna Perrin, podstawowym założeniem tej książki jest to, że budowa Europy była prawdziwą rewolucją, ale Europejczycy nie zdają sobie z tego sprawy.
Jest tezą tej książki, że budowa Europy była prawdziwą rewolucją i że Europejczycy nie zdają sobie z tego sprawy. I w rzeczywistości, jak się zdaje, Europejczycy nie zdają sobie z tego sprawy, czym było tworzenie tego stowarzyszenia państw, które dzisiaj określa się mianem Unii Europejskiej, a które miało różne nazwy w swojej przeszłości. Europejska Wspólnota Gospodarcza, Wspólnota Europejska i teraz Unia Europejska, nie mówiąc już jeszcze wcześniej o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali.
Także celem tej książki było to przypomnienie, że zrobiono rewolucję i to bezkrwawą i pozytywną i trzeba to wszystkim uzmysłowić.
Celem tej książki było istotnie to przypomnienie. Oczywiście, jak to często bywa, miała ona powody bardziej, nazwijmy to, prozaiczne. Myśmy pracowali przez kilka lat nad wystawą, która odbyła się w zeszłym roku w Brukseli między październikiem 2007 roku a majem 2008 roku. Ta wystawa nazywała się To jest nasza historia, 50 lat przygody europejskiej. I w trakcie przygotowywania tej wystawy, na marginesie jak gdyby przygotowywania tej wystawy, napisaliśmy z moim przyjacielem tę książkę, co nam służyło również troszkę, żeby klarować nasze własne poglądy, co z kolei miało istotny wpływ na wystawę. Korzystam zresztą z tej okazji, żeby powiedzieć, że ta wystawa zostanie odtworzona w nieco zmienionej postaci oczywiście, dostosowanej do warunków, we Wrocławiu między majem 2009 roku a sierpniem 2009 roku.
Przypomnijmy, że ta wystawa miała miejsce w Brukseli w ramach działalności Muzeum Europejskiego, że stoi pan na czele Komitetu Naukowego tego muzeum, a współautor książki pan Barnawi jest też doradcą muzeum, historykiem, tak jak i pan. Czy chodzi o to, żeby w tej książce ukazać to, co w wystawie, to znaczy odtworzyć dzieje budowy Zjednoczonej Europy dla ludzi, którzy nie są historykami, którzy nawet nie są naukowcami, spopularyzować tą historię? Czy chodziło jeszcze o coś innego?
No, chodziło oczywiście o to, żeby uprzystępnić tą historię, z tym, że tak jak ona jest przedstawiona w książce, ona się nie pokrywa z tym, o czym była mowa na wystawie. Wystawa obejmowała okres 1945-2007. Książka zaczyna się przed I wojną światową, poświęca trochę uwagi pierwszej wojnie, okresowi międzywojennemu. Zajmuje się myślą europejską w okresie II wojny światowej. No i następnie już skupia się na wydarzeniach powojennych, przy czym mówi rzecz jasna o wielu rzeczach, o których na wystawie ani nie było możliwości powiedzieć, ani nawet nie byłoby rzeczą istotną z punktu widzenia wystawy, a było w jakimś sensie istotnym z punktu widzenia książki, która stawia sobie inne cele i która, jak sądzę, wnosi również coś nowego do naszego rozumienia ostatnich, może nie 50, ale w każdym razie ostatnich, powiedzmy, 30 lat historii Europy.
Jeśli chodzi o komentarze na temat książki, właśnie te komentarze podkreślają to, co panowie ukazali. Oryginalność budowy Zjednoczonej Europy, która polega na tym, że nie było precedensu w historii, prawda, świata. Nie było podobnego tworu, nie było podobnego prawa wspólnotowego, że to jest coś zupełnie nowego.
To jest istotnie coś absolutnie nowego i na tym polega w części rewolucyjny charakter tej operacji. Nigdy w historii dotąd nie powstawał związek państw, które cedowałyby części swojej suwerenności po to, żeby działać razem, a przede wszystkim, co było rzeczą, z której doniosłości w jakiejś mierze zdawano sobie sprawę od początku, ale dzisiaj z perspektywą 50 lat jest to jeszcze bardziej widoczne, czy nawet więcej niż 50, to po raz pierwszy w historii Europy wyciągnięto rękę do przeciwnika po całkiem niedawno zakończonej wojnie i uznano, że jedyny sposób na trwały pokój to jest nie odwet, tylko właśnie współpraca i próba stworzenia czegoś razem. To było oczywiście możliwe, dlatego że klęska Niemiec była tak druzgocąca, jak była, że Niemcy zostały poddane okupacji alianckiej, która była zarazem istotną pracą wychowawczą, której rozmiary były ogromne i to dzisiaj bardzo dobrze widać, ale to w niczym nie umniejsza radykalnej nowości tego, co zaczęło się tworzyć poczynając od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i co następnie znalazło wyraz w traktacie rzymskim z 1957 roku, który stał się podwaliną Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Czy mógłby pan nam powiedzieć, na czym polega, powiedzmy, nie tyle sam projekt Zjednoczonej Europy, ile metoda budowy, tworzenia się, która jednak napotyka, jak widzimy, na przeszkody?
W tej chwili oczywiście napotyka na przeszkody, możemy do tego jeszcze wrócić, ale ta radykalna nowość polegała na tym, żeby, jak powiadam, po pierwsze, wyciągnąć rękę do wroga sprzed jeszcze kilku lat, kiedy powstawała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, to było raptem 6 lat po wojnie. Po drugie, na tym, żeby nie zaczynać od wielkich dyskusji o ideach, wartościach, poglądach i światopoglądach, ale od bardzo konkretnych spraw. Zaczęto od węgla i stali, a później zaczęto od budowy wspólnego rynku, to znaczy od tak prozaicznych rzeczy jak znoszenie ceł, jak ujednolicanie reguł konkurencji, ułatwianie ruchu osób, kapitałów, towarów. I bardzo długo to wszystko tak trwało, zanim w ogóle zaczęto podejmować inne problemy o charakterze bardziej politycznym, co nastąpiło właściwie dopiero w latach 90. w okresie traktatu z Maastricht i przygotowań do rozszerzenia tego, co w trakcie stało się już Unią Europejską.
Bardzo konkretnym problemem była też wspólna waluta, prawda, europejska.
No ale wspólna waluta to jest właśnie ten moment, przypominam, że ona została wprowadzona w życie w roku 2000, że podwaliny kładziono znacznie wcześniej oczywiście pod to, ale wspólna waluta to już był właśnie taki moment bardzo krytyczny, kiedy dokonuje się przejście, które dotyczy nie tylko spraw gospodarczych. Pieniądz to jest nie tylko gospodarka, pieniądz to jest również niezwykle istotne narzędzie suwerenności państwa i jest to bardzo istotny symbol i nośnik symboli. Rezygnacja z pieniądza własnego na rzecz pieniądza wspólnego, stworzenie Europejskiego Banku Centralnego w związku z tym było posunięciem o bardzo istotnym znaczeniu gospodarczym, ale zarazem było rezygnacją przez państwa, które się na to zdecydowały, z bardzo ważnego fragmentu ich suwerenności na rzecz struktury ponadpaństwowej. O tym, jakie to miało znaczenie gospodarcze, przekonujemy się dzisiaj. Ładnie byśmy wyglądali, gdyby nie było euro w sytuacji kryzysu finansowego, przez który przechodzi w tej chwili cały świat.
Potem było rozszerzenie, wejście państw Europy Środkowej i Wschodniej do Unii, inna rewolucja, inny etap, powiedzmy, rewolucji. Ale ja chciałam pana teraz zapytać jeszcze o coś innego. W tej książce i pan Barnawi, bo razem pisaliście, przedstawiacie profil ojców Europy, tych, którzy byli tymi rewolucjonistami w cudzysłowie. W dniu dzisiejszym mamy wrażenie, że takich ludzi nie ma.
Wie pani, oni byli rewolucjonistami nie w cudzysłowie. Oni byli naprawdę rewolucjonistami, chociaż oni sami chyba nie zdawali sobie z tego sprawy. To byli często starsi panowie o karierach politycznych już dawno ustalonych, bądź karierach gospodarczych, niekiedy jedno i drugie naprzemiennie. W każdym razie, no nie byli to panowie, których widziałoby się jakoś tak biegających z pochodnią, czy podkładających pod cokolwiek dynamit, a zarazem w ten ich spokojny sposób, jak mówię, dokonali oni rewolucji. Że nie ma dzisiaj takich ludzi, zapewne nie ma, ale trzeba pamiętać również o tym, że ludzie kształtują wydarzenia, ludzi kształtuje historia i to pokolenie, które stworzyło Europejską Wspólnotę Gospodarczą, pokolenie Adenauera, De Gasperiego, Schumana, Moneta, w którym Spak był zresztą jednym z najmłodszych, ale to było pokolenie, które jednak przeżyło świadomie lub wychowało się w cieniu, jak Spak, I wojny światowej, przeżyło okres międzywojenny i przeżyło porażki prób zjednoczenia Europy i utrzymania pokoju w okresie międzywojennym. To było dramatyczne doświadczenie tych ludzi. I przeżyło II wojnę światową z całym jej okropieństwem. Już jako zaangażowani działacze polityczni walczący z nazizmem. Także ludzi kształtują okoliczności. Mamy na szczęście w Europie od z górą 60 lat pokój, pomijając bałkański margines, i innych ludzi się kształtuje w warunkach 60-letniego pokoju, a innych w tak dramatycznych okolicznościach, jak te, w których żyli ojcowie założyciele Europy.
Czy Europa jest nadal szkołą? Szkołą, mówił pan o edukacji w stosunku do Niemiec posthitlerowskich, czy jest szkołą demokracji, konsensusu, przezwyciężania trudności za pomocą dyskusji, jak mówił ostatnio przewodniczący Barroso? Lepsze jest jakieś rozwiązanie niż żadne.
Myślę, że nadal nią jest, chociaż na pewno to się odbywa z większą trudnością niż kiedyś i będzie trwało dosyć długo, zanim kraje, zwłaszcza te, które nowo wstąpiły, jeśli tak można powiedzieć, przyswoją sobie do końca pewne sposoby działania w Europie i zmarginalizują te siły polityczne, które pogodzić się z tym wszystkim nie chcą. Ale tą szkołą nadal jest, pewne reguły i normy są nadal jak gdyby krzewione i trzeba się jednak do nich dostosowywać. Można od czasu do czasu wygłaszać buńczuczne przemówienia na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę w polityce europejskiej niewiele co z tego wynika. W Unii Europejskiej trzeba umieć negocjować i bronić swoich interesów oczywiście, bo każdy państw, politycy są od tego, żeby bronili interesów tych, którzy ich wybrali, ale trzeba umieć negocjować, a nie uprawiać martyrologiczno-pompatyczną retorykę.
Książka Eli Barnaviego i Krzysztofa Pomiana Rewolucja Europejska 1945-2007 nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. Natomiast zorganizowana przez nich w Brukseli wystawa To jest nasza historia odtworzona zostanie, jak mówił Krzysztof Pomian, we Wrocławiu w okresie między majem a czerwcem 2009 roku.
RFI, la radio du monde.
Tu m'appelais papou, surtout tu m'appelais. Te pendais à mon cou quand la vie. Effrayé. Moi j'étais là pour te construire le plus joli des avenirs. Est-ce que j'y suis arrivé? C'était le temps béni des cours de récré et des rues de Paris que tu découvrais dans nos regards remplis d'étoiles. La vie brûlait comme aujourd'hui, mais sans cette nostalgie. Adieu l'enfance et l'innocence de ces années lointaines, de ce joli temps disparu. Où est l'insouciance de tes 10 ans qui ne reviendront plus? C'est toujours cruel le temps qui s'enfuit. Rien n'est moins éternel que l'aurore de la vie. Mais dans ton petit cœur de femme, tes souvenirs sont une flamme. Comme un phare dans la nuit, adieu l'enfance et l'innocence de ces années. Lointaine de ce joli temps disparu. Où est l'insouciance de tes 10 ans qui ne reviendront plus?
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
A więc Gérard Mortier nie zostanie dyrektorem New York City Opera, czyli opery nowojorskiej, której nie należy mylić z Metropolitan Opera w tym samym mieście. Wiadomość została opublikowana tydzień temu, choć negatywne pogłoski krążyły już od dawna. Pierwszą oznakę, że coś jest na rzeczy, stanowiła kandydatura postępowego, ale ustępującego w przyszłym sezonie dyrektora opery paryskiej na stanowisko dyrektora festiwalu w Bayreuth do spółki z Nike Wagner, córką Wilanda, a więc prawnuczką Ryszarda w roli rodzinnego alibi. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Czasami też o miłość, ale to akurat nie ten przypadek. Rada nadzorcza New York City Opera, czyli macierzystego teatru Beverly Hills, obiecała Mortierowi roczny budżet w wysokości 60 milionów dolarów, co w porównaniu z budżetem opery paryskiej, 160 milionów, stanowi wodziankę na lebiodzie, choć za 1/10 tej sumy każdy dyrektor polskiego teatru operowego zorganizowałby sezon, jakiego nie widziano w Warszawie od czasów Wodziczki. Dodajmy też, że cały budżet państwowego mecenatu, czyli National Endowment for the Arts w Stanach Zjednoczonych, wynosi 145 milionów dolarów, czyli o 15 milionów mniej niż opera paryska kosztuje francuskiego podatnika, ale to do oczywiście tylko tak na marginesie. Owe obiecane 60 milionów stanowiło podwyżkę o prawie 50%, a skończyło się biada na obniżce o 15%. W wyniku wiadomego kryzysu Radzie Nadzorczej udało się uskrobać marne 36 milionów. Nie mogę prowadzić teatru, który ma mniejszy budżet niż najmniejsza opera we Francji, oświadczył Mortier i pożegnał się z Nowym Jorkiem. W koszu wylądowały ambitne projekty, amerykańska premiera Świętego Franciszka Messiana, czy zamówione już u amerykańskich kompozytorów opery u Charlesa Warrenena, adaptacja Tajemnicy Brokeback Mountain, u Philipa Glassa opera o życiu Walta Disneya. Mortier obiecał wprawdzie, że znajdzie inne teatry gotowe przejąć te projekty, niemniej pewności nie ma. Kryzys uderzy we wszystkie dziedziny ludzkiej działalności, a opera jest, jeśli wolno się tak wyrazić, tancerką bardzo drogą. Pierwszą publiczną operę otwarto w Wenecji w roku 1637. Po niej posypały się następne, ale pierwsze bankructwo nastąpiło już w kilka lat później. Od 400 lat teatry operowe robią bokami. Albo doją prywatnych sponsorów, jak w Stanach Zjednoczonych, albo państwo, jak we Francji. Oba rozwiązania mają swoje patologie. Prywatni sponsorzy mają zazwyczaj gusta niezbyt awangardowe i żądają ich przestrzegania, co widać na scenie Metropolitan. Za to państwowe bezpieczeństwo zatrudnienia rodzi pasożytów. Cała dotacja państwowa idzie w Paryżu na utrzymanie teatru i jego setek pracowników, gdyż samą produkcję artystyczną pokryć by można z dochodów własnych obu scen. Teoria, wedle której najwięcej kosztują gwiazdy wokalistyki, to bujda z chrzanem i to nawet dzisiaj, gdy jest ich jak na lekarstwo i mogą stawiać bardzo wygórowane wymagania. Dotyczy to z pewnością nowych trzech tenorów, którzy oby nam miłościwie panowali przez tyle lat, co Domingo i Pavarotti. Jak państwo wiedzą, jest wśród nich Polak, Piotr Beczała, który doszlusował od niedawna do ścisłej czołówki światowej. Aria Gastona z drugiego aktu Jerozolimy Verdiego, poprawionej i przetłumaczonej na francuski opery Lombardczycy na pierwszej wyprawie krzyżowej. Verdiego Piotr Beczała ze świetną francuską dykcją i orkiestra Radia w Monachium pod dyrekcją Jona Marina, fragment pierwszej płyty recitalowej polskiego tenora, która ukazała się w tym roku w firmie Orfeo. Zanim przejdę do drugiego i trzeciego z owych trzech tenorów, powróćmy do sytuacji opery nowojorskiej, ta bowiem jest nie do pozazdroszczenia. Koncert promocyjny, który ma się odbyć w dniu jutrzejszym z udziałem zespołu solistów związanych z tym teatrem, nosi wprawdzie dumny tytuł Patrzeć w przyszłość, ale odbywa się w Lehman Center w dzielnicy Bronx, a nazwisko Lehman nie budzi obecnie w Nowym Jorku optymistycznych skojarzeń. Opera ma 15 milionów deficytu i jest chwilowo bezdomna, gdyż jej macierzysty teatr jest w remoncie. Jeszcze zanim spadła wieść o rezygnacji Mortiera, niepokój budził fakt, że w przeddzień objęcia władzy, gdyż rok to w operowych kalendarzach 5 minut, był on dyrektorem nieobecnym, zajętym głównie w Paryżu, a do Nowego Jorku wpadał co parę tygodni. Tymczasem naczelna funkcja dyrektora teatru operowego, żyjącego z prywatnych datków, polega na uwodzeniu bogatych dobroczyńców. Trzeba tu dysponować nie lada jakim arsenałem środków uwodzicielskich i dyplomatycznym geniuszem, a nie mam pewności, czy to są akurat najmocniejsze strony belgijskiego entrepreneura. Kierująca radą nadzorczą Susan Baker wierzyła w jego rewolucyjny wigor, który miał pozwolić teatrowi na efektowny kontrast z konserwatyzmem Metropolitan Opera. także dzięki obrazoburczym inscenizacjom, na których Mortier zbudował swoją reputację, a których w Nowym Jorku nie widuje się często. W programie tym, dodajmy, miał odegrać istotną rolę jeden z ulubionych reżyserów Mortiera, Krzysztof Warlikowski, który zapewne pożegluje teraz wraz z nim ku innym horyzontom. Zresztą blask tych przedstawień i tak nie byłby się wspierał na talencie takich gwiazd, jak drugi z naszej listy trzech tenorów. Jest nim oczywiście Peruwiańczyk Juan Diego Flores. Aria Fernanda z czwartego aktu Faworyty Donizettiego, fragment ostatniej płyty Juana Diego Floresa, grała orkiestra z Walencji, dyrygował Daniel Oren. Mortier na pewno nie wstawiłby do programu opery nowojorskiej takiego repertuaru, gdyż go notorycznie nie znosi. Promowałby operę współczesną, niemal nieobecną na scenie Metropolitan, przyprawiając ją barokiem, także tam nieobecnym. Gdyby nie kryzys, dyrekcja podjęłaby zapewne ryzyko pogłębienia planowanego deficytu, stawiając na zwiększoną hojność dobroczyńców w pierwszym sensacyjnym sezonie. W obecnych warunkach wszakże Rada Nadzorcza wpadła w panikę, jak twierdzi sam zainteresowany. Trudno jej się dziwić. Choć z drugiej strony ta równia pochyła może się skończyć na dnie, gdyż jest pewien towar, który sprzedać niełatwo, taki, którego nie ma. Bezdomny teatr okroił tegoroczny program do minimum. Koncertowe wykonanie w Carnegie Hall Antoniusza i Kleopatry, Samuela Barbera, opery napisanej 40 lat temu na inaugurację nowego Metropolitan i notorycznie pechowej, oraz parę koncertów muzyki kompozytorów przewidzianych przez Mortiera na przyszły sezon. Co dalej? Nikt nie wie. Rada Nadzorcza w panice szuka nowego dyrektora, co na rok przed otwarciem sezonu jest szaleństwem i dziwnie przypomina inną, bliższą nam stolicę. Jak pisze w New York Timesie Anthony Tomazini, dla nowojorskich operomanów upadłość New York City Opera jest nie do pomyślenia. Tymczasem o tym właśnie wszyscy zaczęli dziś myśleć. Podczas gdy naprzeciwko, po drugiej stronie Lincoln Center w Metropolitan Opera, Peter Gelb robi coraz zuchwalsze plany. W marcu śpiewał tam Alfreda w Traviacie nasz trzeci tenor, który załóżmy się już niebawem stanie na tej scenie w idealnym dla siebie repertuarze, zwanym w jego ojczystym języku młodzieńczo-bohaterskim. W takich rolach jak Walter von Stolzing, Lohengrin i Parsifal Wagnera oraz Max we Freischützu Webera. Jest nim Jonas Kaufmann, młodzieniec tyleż urodziwy, co utalentowany, którego nowa płyta francusko-włosko-niemiecka dowodzi, że złoty wiek niemieckiego śpiewu być może już niebawem powróci.
Nicht die Qualen, die Angst, die jede Hoffnung raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was reicht im falschen Glück mein Haupt?
Gott, denn der Himmel mich verlassen. Die Vorsicht ganz ihr Aug gewandt. Soll das Verderben mich erfassen? Verfiel ich in des Zufalls Hand.
Aria Maxa z pierwszego aktu Freischütza Webera, Jonas Kaufmann i Orkiestra Filharmonii Praskiej pod dyrekcją Marka Armiliato. Fragment recitalu, który naszym zdaniem zamyka chwilowo nabór do nowego zastępu trzech tenorów. Alfabetycznie Beczała, Flores i Kaufmann. Teraz czekamy jeszcze na godne ich partnerki. Do usłyszenia.
RFI. Radio France Internationale.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Debout devant ces illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans
dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. De ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre, ça arrive. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.